pastor wraz z żoną moją Agatą prowadzimy kościół, jesteśmy pastorami kościoła w Nasielsku. To jest taka mała miejscowość koło Warszawy. I mamy zaszczyt być dzisiaj u Was. Zanim się podzielę słowem, tak jak się modliliśmy, tak doszło do mnie takie słowo: spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole. Nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze, także szumią jego fale. Pan zastępów, to jest jego imię. Jeżeli cierpisz na długotrwałą chorobę jajników, proszę cię, chodź teraz. Bóg cię chce z tego uzdrowić. Wyjdź. Chodź, 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 chodź. Będziemy się modlić o Ciebie. Przyszłaś do Jezusa, należysz do Pana, tak? Wierzysz, że Jezus jest lekarzem? Ja w imieniu Jezusa przeklinam tą chorobę. Ja w imieniu Jezusa mówię wolność. Diable, zabrania Ci jej więcej dotykać. Zabieraj swoje łapy z jej organów. W imieniu Jezusa ja uwalniam Bożą moc uzdrowieńczą. Holy Spirit of Jesus Christ. Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. W tym złożyć braciom świadectwo, że dajcie Bogu zdrowiu. Jest dobry. On się nie zmienił od lat. On dzisiaj sprawia, że ludzie rodzą się na nowo. On sprawia, że są uzdrawiani, że są wskrzeszani z martwych. Bóg się nigdy nie zmienił. Czasami się ludziom wydaje, że czasy się zmieniły i Bóg się zmienił, a tak nie jest. Kochani, ja nawróciłem się 11 lat temu do Boga. Poznałem Jezusa. Poznałem Jezusa nie dlatego, że się przekonałem, że jest jakaś inna religia, jakaś inna wiara. Poznałem Jezusa, ponieważ On jest żywy i przychodzi dziś do ludzi. I chrześcijaninem jest ten, nie ten, kto się urodził w jakiejś wierze. Chrześcijaninem nie jest ten, który został przekonany do czegoś i ma dobre zdanie. Czasami ludzie mówili, ja nie mam nic przeciwko temu. Ja mówię, to wiesz co, mnie nie interesuje, czy ty masz coś przeciwko czemuś tam, przeciwko chrześcijaństwu. To nie jest ważne, czy ty masz coś przeciwko chrześcijaństwu, czy ty nie masz coś przeciwko chrześcijaństwu. Chodzi o to, że jeżeli jesteś, uważasz się za chrześcijanin, spotkałeś Jezusa. Jeżeli nie spotkałeś Jezusa, nie jesteś chrześcijaninem. Ale możesz nim być. Z czym Bóg przychodzi dzisiaj do ludzi? Z odpowiedzią. Tak? Bóg do człowieka przychodzi zawsze z odpowiedzią. Bóg nie przychodzi do człowieka, żeby mu jakieś, wiecie, opowiadać moralne... Niektórzy myślą, że Bóg przychodzi, żeby człowieka umoralnić. Inni myślą, że to jest taki Gandalf z Władcy Pierścieni, który z pałą stoi, żeby tego przylać komuś za to, że ktoś robi źle. Taki Bóg nie jest. To nie jest Bóg. Bóg to jest ten, który stworzył nas, stworzył mnie i ciebie i On chce dla nas dobrze. Normalny, zdrowy ojciec chce dobrze. Nie ojciec, wiecie, ja już od dawna kiedyś zrozumiałem takie prawidło, że nie każdy osobnik płci męskiej to mężczyzna. Tak do mnie doszło w ogóle. I doszło też do mnie, że nie każdy mężczyzna to ojciec. Wiecie, bo spłodzić dziecko to potrafi właśnie każdy. Nie jest problem spłodzić. Natomiast problem jest wziąć autorytet, wziąć odpowiedzialność. I Bóg wziął odpowiedzialność. On daje swojego syna, tak? Przychodzi na ziemię jako człowiek, wcale nie musi. Przychodzi na ziemię jako człowiek, normalnie żyje, normalnie funkcjonuje, niczym się nie różni od ludzi, którzy chodzą tam po ziemi. W tym czasie jest normalnym, zwykłym, przeciętnym Żydem, tak? Napełnionym Duchem Świętym. Po prostu. I on przychodzi po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, odpowiedzieć na problem, który masz. On mówi, ja przyszedłem do ciebie. Nie do sąsiada, Nie do kogoś, nie do pastora, do księdza, czyli kogoś tam. Do ciebie przyszedłem. I Bóg przychodzi do ciebie. I Bóg nie przychodzi do ciebie, żeby ci opowiedzieć, co tam z kimś się dzieje, czy porozmawiać z tobą o kimś. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie ewangelizacyjne tutaj. Ja mówiłem, najczęściej ludzie, nie wiem, zobaczcie, to wcale nie kościół, to nie jest odrębna sprawa. W kościele jest tyle plotkarstwa i zarazy, że to głowa boli normalnie. Po prostu. Ludzie siedzą przy herbatce, przy kawce i zastanawiają się, o, dzisiaj to taki dowcip jest, że frat wychodzą po nabożeństwie dwóch, wychodzi z kościoła, chrześcijanin mówi, wiesz co, dzisiaj to uwielbienie to mi się nie za bardzo podobało. A ten mówi, wybacz, no nie wiedziałem, że ciebie wielbiliśmy. Tak? Albo ludzie mają taką śmiałość, że usiądą i rozmawiają o tym, czy mu się kazanie podobało, czy mu się nie podobało. To nie jest teatr. Wiesz, to nie jest teatr, ani kabaret, ani mrumru, czy się podoba, czy się nie podoba. To jest słowo od Boga, żywe, potężne, święte, tak? I tu nie ma, czy ci się podoba. Bóg przychodzi do ciebie i mówi, mam odpowiedź do ciebie. Chcę odpowiedzieć na twoje sprawy. Nie chcę, żebyś przy kawce i w herbatce rozmawiał o innych ludziach, o pastorach. Pomówmy o sobie. Jak mało ktoś mówi o sobie. Malutko. Zauważyliście? Rzadko się zdarza, że ktoś usiądzie przed tobą z kawką czy z herbatką i powie, wiesz siostro, normalnie taki ze mnie łajdak, że głowa boli. Zmiłuj się nade mną, bo po prostu miałem wczoraj o tobie takie myśli, że chciałem cię zabić za to, coś zrobiła. Przepraszam cię. Rzadkie jest. Tak? Nie mówiąc o tym, co się w świecie dzieje. Ludzie, ale Bóg nie przychodzi mi pogadać o kimś. Powiedzieć czyjeś problemy. Obgadać sąsiadkę, czy jakąś inną rzecz tam. Bóg przychodzi do ciebie. I nie po to, żeby cię pobić, skrzywdzić, czy umoralnić. Żeby ludzie się dowiedzieli o różnych rzeczach, o Bogu, tak? Byś w ogóle o nim zdanie zmienili. W ogóle nie jest takim, jak sobie wiele ludzi myśli. No. I Bóg przychodzi do ciebie dziś i mówisz, czy masz problem. Może mnie nie znasz. To nie jest problem, jeśli go nie znasz. Może jesteś chory, a może cierpisz, a może potrzebujesz czegoś innego. Przyszedłem do ciebie, mówi Pan, żeby rozwiązać twoje więzy, wyprowadzić cię z więzienia. Mnie Bóg wyprowadził z więzienia. Ja miałem 17 lat, zabiłem człowieka. Zakatowałem go na śmierć w moim mieście bez powodu. Bez powodu. Nie miałem powodu, żeby tego człowieka zabić. Zabiłem go dlatego, że się biliśmy i on był słabszy ode mnie. Banalna historia. Bez jakiegoś sensu. Tak. Nie było tam, to nawet afekt nie był, tak? Poszedłem do więzienia, w wieku 17,5 roku miałem to przyszedłem, siedziałem już w więzieniu. Swoje 18 urodziny obchodziłem na Rakowieckiej w Warszawie w więzieniu, na oddziale psychiatrycznym. I najgorszą tragedią to było to, że ja się nie bałem tego więzienia. To był dramat. To był problem. Ponieważ dla mnie więzienie było czymś, co... Mówię, okej, można tu wytrzymać. Więcej. Dla mnie to była jakaś trzeba rehabilitacja. Mówię, od razu będę ktoś. Mama przyjechała na pierwsze widzenie, to już miałem tatuaż na czole, kocham wolność. Ona mnie zobaczyła, powiedziała, no dziecko, bo płakała się. No człowieku, no. Przez ten czas się nie nauczyłem nic, bo w więzieniu jeszcze się nikt nic nie nauczył, ale resocjalizacja to jest bzdura. Ludzie kończą resocjalizację, okej, zostają magistrami resocjalizacji i to nie działa. Dlaczego nie działa? Jaka jest zasada? Bóg nikogo nie naprawia. Bóg się nie zajmuje naprawianiem różnych rzeczy. To nie jest majster. Bóg zabija i wskrzesza. To jest zupełnie inna procedura. Ludzie naprawiają coś, mówią, muszę być lepszy. Dowiadują się, że jest Bóg i mówią, teraz muszę być lepszy. Czasami ktoś do mnie przychodzi i mówi, bracie, no ale to co ja mam teraz robić? My nic nie rób. No w tym mówię, ale ja tyle palę papierosów, jak ja będę przychodził do kościoła. Mówię, przychodź, pal. Przychodź, pal papierosy. Kiedy słyszałem, w takim kościele wykluczyli chłopa, bo palił papierosy z zboru. Ja mówię, a dlaczego miał przestać palić? Przecież on nie umie. Też nauczyć się umiał palić, bo nauczyć się każdy umie. Ale nie każdy umie przestać. Tak? To kurczę, no to po prostu jak drut. Ja mówię do tego człowieka, przyjdź z tym wszystkim, ale wiesz, ile ja palę, no ile ty palisz, 1,5 paczki Golden Amerykanów, mówię, dawaj, chodź, podkrzyż z tym wszystkim, to nie jest problem, Jezus nie pali. On ci dopiero pokaże, co to znaczy uwolnić nadprzyrodzoną moc w ciebie. Tak? Bóg nie oczekuje, że będziesz lepszy. Bóg oczekuje, że przyjdziesz do Niego i powiesz, potrzebuję ciebie. Ja potrzebuję ciebie. Ja potrzebuję ciebie. Wiecie, jak Eliasz się modlił? Tak się modlił. Tak stał, przyjął podstawy kobiety rodzącej. Rozumiecie? Tak się modlił. Modlitwa to jest wyprucie sobie flaków. A nie aleluja, aleluja. Aleluja nic nie zmienia. A modlitwa rodzącej kobiety sprowadza deszcz na suchą ziemię. To jest modlitwa. Kiedy przychodzisz w takiej modlitwie, mówisz, Panie, ja nie dam rady. Szlak mnie trafi, jak Ty do mnie nie przyjdziesz teraz. Rozumiesz? I Ty stajesz, mówisz, nie ruszę się z tego miejsca, jak mnie nie pobłogosławisz. Nie ruszę Cię, Panie, jak nie uwolnisz mnie, jak mnie nie uzdrowisz. Nie ruszę Cię, jeśli Ciebie nie poznam. Nie ruszę się z tego miejsca. Wtedy On ma wolną rękę. Wtedy On może zadziałać. I On przychodzi dziś do Ciebie. Tak jak przyszedł wtedy do mnie. Ale kiedy siedziałem pierwszym wyrokiem, nie miałem w ogóle pojęcia o tym. Nie szukałem Jego. Szukałem, wiecie, czego? Swojego ego. Moje ego rosło. Dowiadywałem się, kim jestem. Myślałem, że jestem kimś wielkim. Brak ojcostwa, brak akceptacji, wiele innych rzeczy ja przykrywałem agresją. Wiecie, ja miałem taką przypadłość, że szedłem ulicą i przyglądałem się na ludzi. I przede wszystkim na mężczyzn i się zastanawiałem, w jaki sposób bym go pokonał, gdyby mnie zaatakował. Jak bym go uderzył, żeby upadł. Dlaczego? Wiecie, najlepszą obroną jest atak. Człowiek, który się boi, ma wewnętrzne lęki, ukryte lęki w środku, to jedni ludzie się wycofują w depresję i stają się takimi, wiecie, nieszczęśnikami życiowymi, tak? Inni uciekają w agresję. Ja widziałem mnóstwo ludzi w więzieniach, którzy się bali, ale przykrywali to agresją, bo to jest łatwo przykryć agresją. Zasada jest prosta. Jeżeli ty kogoś przestraszysz, to ktoś nie przestraszy ciebie. Jak ty kogoś zdominujesz, to ktoś nie zdominuje ciebie. Tak? Taka forma obrony przed lękiem. Ja tak robiłem. Często tylko po to, żeby się nie bać na dłuższą metę, byłem w stanie skatować człowieka. Ja dziś to wiem, zbadałem potem siebie. Ja się modliłem, kiedyś mówię, Panie, daj mi zbadać swoje serce. Ja chcę się obejrzeć od środka. Ja muszę wiedzieć, jaki ja naprawdę jestem. Wiesz dlaczego? Bo Bóg może ci pomóc, jak ty staniesz w prawdzie. W prawdzie się staje przed Bogiem. Rozumiesz? W prawdzie. Prawda to jest zupełnie coś innego, niż nam się wydaje. Bóg Cię widzi, jaki jesteś. Bóg widzi Ciebie. Jeśli masz coś do ukrycia przed Nim? Rozumiesz? Nic nie masz do ukrycia. Bóg zna każdy Twój mankament i wiesz, o co chodzi. On nie przychodzi Cię osądzić. On przychodzi Cię uratować, tak? Uratować Cię przychodzi. I wyszedłem z tego więzienia, bo łatwo się wychodziło w tamtym czasie z więzień. Wystarczyło, że się miało troszkę pieniędzy. Mój ojciec, który chlał całe życie, przestał pić, bo się zorientował, że coś mu w życiu nie wyszło, bo syna zamknęli do więzienia i grozi mu 25 lat. Więc przestał pić, ogarnął się, wziął jednego z najlepszych adwokatów w Polsce w tym czasie i doprowadził do sytuacji takiej, że ja wyszedłem po 2 latach, 8 miesiącach na wolność za zabójstwo. Zostałem warunkowe, pełne tam artykuły, pospadały tam przedziwne historie prawne, weszły w grę. Wyszedłem, w tym czasie ojciec mój zginął w wypadku. Ja w ogóle uważałem, że na tym świecie nie ma dobra. Ja w ogóle Bogu to w ogóle nie mówiłem. Dla mnie Bóg to był obraz, figura, czy tam jakiś system religijny, taki czy inny. Tak? Ja w ogóle nie brałem pod uwagę tego. Biblia taka w domu kiedyś była, tak od fotela taka nóżka odpadła, tam wsadziłem to, żeby stał, mi się nie chciało klocka przybić. Tak? Także to do tego mi służył Nowy Testament taki gruby. Był I wyszedłem na wolność i chciałem mieć dużo pieniędzy, chciałem mieć władzę, bo wiedziałem, że ci, co mają kasę i co mają władzę, się nie boją. Tak? Będę miał, będę rządził. Jak będę rządził, to się nie będę bał. Zacząłem kraj, zacząłem robić różne rzeczy. Zaczęliśmy zbierać haracze, przeróżne tam historie takie. Policja miała mnie serdecznie dosyć i z uwagi na to, że nie mogli mnie złapać na niczym, to zmontowali nam taką pewną justyfikację i poszedłem do więzienia. Za coś, czego nie zrobiłem. Przedstawiono mi zarzut napadu z bronią w ręku na kantor w takim mieście sporym i mnie zamknięto do więzienia. Ja wiedziałem, że w Polsce nie trzeba, żeby ci żebyś siedział w więzieniu, recydywista, żeby siedział w naszym, w polskim więzieniu, to nie musi czegoś zrobić. Wystarczy dowody na niego. Rozumiecie? Wiecie, taka była artystka w Biblii, Jezabel się nazywała. Ona była fachowcem od tego, w jaki sposób fałszywych świadków się powołuje, tak? Do tej pory zresztą jest ta zaraza po kościołach. Także fałszywi świadkowie powiedzieli, że ja to zrobiłem. Nie zrobiłem tego, ale trafiłem na recydywę do więzienia i tam poznałem ludzi, którzy naprawdę powiedzieli mi, co to znaczy mieć pieniądze w naszym kraju. Oni mnie nauczyli, w jaki sposób można mieć dużo pieniędzy. Pouczyli mnie. Wyszedłem z tego więzienia, ponieważ zrobiłem sobie nowotwór zatoki szczękowo-twarzowej, GUS tam w taki sztuczny sposób i wypuścili mnie na wolność. Uchylili mi areszt. Wyszedłem i już wiedziałem jedno. Chcę być zawodowym przestępcą, bo z tego są największe pieniądze w tym kraju. Ja wiedziałem, że to jest możliwe, że można normalnie tak funkcjonować. I zacząłem zarabiać dużo pieniędzy. Zacząłem mieć tyle pieniędzy w ciągu dnia, ile teraz w ciągu miesiąca. Także naprawdę bardzo dużo mieć. Ja nie wiem, mieliśmy 3 samochody, miałem w planach zrobić fabryczkę heroiny, to handlowaliśmy narkotykami, produkowaliśmy je, to przedziwne rzeczy. Z banków były udane pieniądze. Słuchajcie, zbieraliśmy tam bezdomnych, robiliśmy z nich kierowników, inżynierów, dyrektorów, myliśmy, czyściliśmy, w garnitury ubieraliśmy, firmy im zakładaliśmy, także to temat rzeka. Ja nie wiedziałem już, ile osób okradliśmy, wiesz, bo to jak, potem jak pobudowałem, to jak ty wiesz, ukradłeś raz, wiesz, marchewkę, a raz co innego, tak? I kota skopałeś, to ty umiesz tego spokutować, tak? I umiesz to naprawić. Kupisz marchewkę, oddasz kota, parę groszy komuś tamten, ale ja nie wiedziałem, kogo ja okradłem i co ja komu zrobiłem, bo nie wiesz. A jak naprawisz moralne jakby krzywdy? Nie naprawisz, tak? Zabiłem człowieka, to są nienaprawialne sprawy. Jak byliśmy w tym programie Utrzyski tam, jak ja im powiedziałem, że Jezus umarł za wszystkie moje grzechy, to myślałem, że oni tam w ogóle z ławek pospadają. Jak to? Ja mówię, normalnie! I w dodatku nie czuję się potępiony, mówię, w ogóle! Czuję się bardzo dobrze. Jezus umarł za moje grzechy. A jak pan to naprawił? Mnie wcale nie naprawiłem. Jezus został skatowany za mnie. Baty powyrywały mu mięśnia. A korona wbiła się w czaszkę. Dlatego, żebym ja nie musiał za nic płacić. On zapłacił za mnie. Mój dług jest uregulowany. Jestem wolny i nie mam wyrzutów sumienia. Bo ja bym nie mógł żyć z wyrzutami sumienia. Jest napisane, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Rzymian 8.1, czy tam coś koło tego. Chodzi o to, że Bóg przyszedł do mnie z rozwiązaniem mojego problemu. Ale i drugim wyrokiem jeszcze się to nie wydarzyło. Wtedy chciałem być kimś. Wyszedłem na wolność, związałem się z ludźmi, których poznałem w więzieniu. W moich oczach byłem kimś. Szybciutko stałem się narkomanem też, mając takie pieniądze. Uzależniony byłem od kokainy. 3 razy umierałem od kokainy. Ratowali mnie. No, przeróżne rzeczy takie się działy. Doprowadziłem się do stanu, w którym byłem narkomanem, miałem depresję, miałem padaczkę i nie byłem w stanie funkcjonować. W dodatku się musiałem ukrywać przed policją i przeciwstawiać się grupom przestępczym, które chciały porwać moją narzeczoną, syna. Słuchajcie, wszędzie poruszyliśmy się z bronią, wszędzie w takim stanie po prostu, że to jest nieporozumienie. Pamiętam kiedyś 23 godziny sam siedziałem, już ukrywałem się przed policją, ćpałem i po prostu myślałem, że mi mózg wypadnie. Wiecie, co ja zrobiłem z tego mieszkania, które tam miałem, takie do ukrywania się wybiegłem. Taki był kościół katolicki po drugiej stronie. Wpadłem tam w ciągu dnia, wywlokłem księdza z zachrystii, wsadziłem go w ten konfesjonał. On blady ten chłopina, ja mówię, a teraz po prostu wysłuchasz wszystkiego, co się mam do powiedzenia. To było w innym mieście niż moje. Ja wyznałem wszystkie swoje grzechy i uciekłem z tego kościoła, słuchajcie. Temu księdzu powiedziałem wszystko. Mówię, a teraz uciekam, bo na policję zadzwonię. Ale dlaczego o tym mówię? Obrazuję wam stan psychiki. Stan, do jakiego jest w stanie grzech doprowadzić człowieka. Wiesz, jednego doprowadza do innych skrajności. Są ludzie, którzy mają ukryte to wszystko w sobie, ale ten młyn, ten kocioł w nich jest. Tak? Jest to odrzucenie, jest nienawiść, są takie myśli, co bym zrobił, gdybym nie zrobił, co by było ze mną, gdybym tych błędów nie popełnił, tak? Wyrzucamy sobie różne rzeczy, osądzamy innych. Jezus przychodzi z rozwiązaniem. I miałem już dużo pieniędzy i duże wpływy. Cokolwiek się działo w moim życiu, miałem taki sposób. Prawnicy załatwiali moje sprawy prawne, ja uciekałem do szpitala psychiatrycznego, kładłem się, udawałem schizofrenię paranoidalną. Brałem leki, miałem już dokumenty i byłem jakby w tym momencie nietykalny dla prawa w Polsce. I kiedyś, pamiętam, zrobiliśmy taki numer, że powstał komisar samochodowy i dużo ekskluzywnych samochodów zostało tam postawianych i w ciągu jednej nocy zniknęły wszystkie, łącznie z właścicielem komisu. Wszyscy ludzie umowy podpisywali temu właścicielowi. I właściciel wyjechał. I 6 z tych samochodów zostało zajętych przez policję, że tak powiem, w moich rękach. Trafiłem tam z zarzutami do aresztu, ale czułem się tak pewnie, byłem bezczelny i mówię do tych policjantów, mówię, za 48 godzin mnie przeprosicie, panowie? I wypuścicie. No oni mnie wypuścili, przeprosić to mnie nie przeprosili, ale to były takie chłopaki, już nie taka, wiesz, milicja państwowa, która tam wszystko miała w nosie, tylko to byli tacy, wiesz, Miami Vice nasi i oni naprawdę chcieli robić tą robotę, którą robili, chcieli ją dobrze robić, czyli byli wściekli na mnie. Oni z policji gospodarczej byli i oni... ja uciekłem do szpitala, szybko, tylko mnie wypuścili od razu tego dnia na Kasprzaka do szpitala psychiatrycznego w Warszawie. Więc siedzę w piżamie, się przegrałem, hydroksyzynę dostałem. I codziennie dzwoniłem po dealera, dealer mi kokainę przywoził do szpitala. Tak sobie spędzałem czas, słuchajcie. Dealer mówi, człowieku, mówi, w życiu do szpitala psychiatrycznego nie przywoziłem koksu. Mówi, że to jest nieporozumienie, jak ty żyjesz, co ty robisz, tak? Ale patrzę, któregoś dnia tam chodzę w tej piżamie i oni weszli, nie? Na oddział. Ja się śmiałem im w twarz. Mówię, po co panowie przyszliście? Po ciebie, jedziesz z nami, a mnie nie ma takiej opcji, jestem chory. Ja słyszę głosy, widzę z obrazy różnych. Nie mogę. Poszedł ordynator. Ordynator mnie woła i mówi, Artur, pojedziesz z panami, jedzie tylko, pisze taką przepustkę na chwilę, tam mają dokumenty, poczytasz i wrócisz. Ja już wiedziałem, że nie wrócę. Ja wiedziałem, tylko nie wiedziałem, co oni na mnie mają, o co chodzi. Słuchajcie, wygrzewali mi sprawę, 10 lat próbowałem takie, miałem 10 miesięcy do odsiadki. Z jakichś tam sprzed lat. Wszystkimi możliwymi sposobami załatwiałem, żeby tego nie siedzieć. Już się tam, mówię, będę się ubiegał o aktuarki, takie różne, no prawne kluczki chciałem wykorzystać. I takie to było zawieszone, nikt się o to nie upominał. Bo ci dostali pieniądze, tam poszły odpowiednie dokumenty. Ale był kruczek, że ja na odpowiedź mogłem też czekać w areszcie. I oni się do tego dogrzewali, ci Miami Vice. I oni mówią do mnie, to poczekasz sobie na Białęce na odpowiedź swoją. Ja mówię, kurczę, no mówię. Zanim mówię, przyjdzie odpowiedź, minie pół roku. Mówię, pół roku będę siedział, mam 10 miesięcy do czasu. Mówię, no odsiedzę wyrok w konsekwencji, no przecież znam realia polskiego prawa. Zawieźli mnie, to był rok 2001. Wtedy pan Kaczyński i pan Ziobro zmieniali nasz kraj i zamknęli 12 tysięcy więźniów więcej niż można. I siedzieliśmy tam nabici jak w butelce w tej celi. Było ciasno, nudno, palili papierosy. Moi koledzy, ja chyba jedna rzecz, co mnie minęła, to nie paliłem, oglądali Klan i Modę na sukces, słuchajcie. To w ogóle to totalnie gdzieś... To nie jest, mówię, ta akcja. I opowiadali o swoich historiach, jak są... super. Więźniowie to też jest taki specyficzny klimat, bo tam generalnie każdemu nie wyszło tak. O. Każdemu tam nie wyszło coś. Natomiast tam nikt nie mówi, że mu nie wyszło. Tam ludzie opowiadają, jacy są super. Ile tam ukradli, kim są, bo to jest nobilitacja, tak? Ile tam tego. Nie chciało mi się tego słuchać. W ogóle moje ego było tak już wysoko, jakby wysunięte, że ja tych ludzi uważałem za gorszych od siebie, tak? Mówię, nie mam o czym z nimi gadać, co ja tutaj będę robił? Mówię, jak ja, wiesz, jeszcze po tej kokainie byłem na zejściu kokainowym właściwie i mówię, jakoś się nie mogę zebrać do kupy. No mówię, dobra, odsiedzę, nawet się cieszę, mówię, od tych prochów odpocznę, tak sobie myślałem jakoś tam, mówię, dam radę. I jedna rzecz, co tam była, to jest monotonia, w więzieniu jest monotonia. Mówię, tak, no tej telewizji, no nie znoszę, jeszcze disco polo. Mówię, kurczę, mówię, co za życie. Patrzę, przychodzi człowiek do celi, taki kolejny tam recydywista i taką książkę miał czerwoną. Mówi, co ty tam masz? No, to jest Biblia. Wow, mówię, pokaż to Biblia. Mówię, cokolwiek poczytam, jakoś zawieszę wzrok na czymś, mówię, żeby odreagować, tak? Wziąłem to Biblię, nie, no mówię, to nie do czytania. Na początku spałem na niej, żeby tam głowę mieć wyżej. Potem on mi mówi, że dostał je od jakichś tam zielonoświątkowców, co przychodzą na spotkania w soboty. Mogę cię zapisać. Mówię, to zapisz. Poszedłem do tych zielonoświątkowców. Oceniłem ich od razu. Jeden stwierdziłem, że jest dziad, bo nic nie ma, bo mu się tam butro skleja, drugi. I wczoraj mu wziąłem świadectwo. Drugi przestał grać na gitarze, taki młodszy, mówi tamten. Panowie, mówi, chlałem 10 lat na Kolskiej, leżałem, mówi, na detoksie w Warszawie, na izbie wytrzeźwień. I Jezus do mnie tam przyszedł i mnie uzdrowił. Co pomyślałem, co ty brałeś? Mówię, człowieku, no jak Jezus przyszedł, mamy XXI wiek, ludzie. To, no myślmy kategoriami jakimiś, jak racjonalnie trzeba myśleć. No Jezus, ja, ale tak sobie pomyślałem, mówię, gdziekolwiek by przyszedł, ale nie do tej rzeźni, tam na ten detoks. I tam siedzą w dybach ludzie, wiecie. Wymiocina, to jest dramat po prostu, gdzie tam Jezus? Chory. I, ale za tydzień mówi, idę do nich, znowu posłucham, co oni tam mi powiedzą. Tym razem ten starszy wziął Biblię, zaczął tam otworzył, czyta mi o Gedeonie. Gedeon, mówię, bliski mi był ten Gedeon, pomyślałem, że ma depresję, tak jak ja, to się chował, tak jak ja się chowałem, miał zwidy. Tam ci Midianici stali 500 kilometrów dalej, a on już jedzenie chował. Ryzu, to nie dzisiaj, to wsiądziesz w samochód i przyjedziesz, tak? Ja od razu, wiesz, bo ja to badałem, co oni mówią, nie? Ja to sprawdzałem, mówię, zaraz, jak? Mówię, kurczę, to oni tam stali, oni tutaj, mówię, to kurczę, jak z Nasielska do Krakowa, mówię. Gdzie oni, zanim oni się przemieściliby, tak? No to człowieku, no weź na piechotę 450 km. A on już się bał, mówię, no w jakim on stanie był ten człowiek. Ale tak się, o to chodzi, to były moje pierwsze rozważania biblijne. Ja rozważałem słowo, tak? W ten sposób. Bóg jest przeciwny. Dlaczego wam mówię? Bo Bóg jest przeciwny. Słowo święty, między innymi, znaczy inny. Inny. Dokładnie. Inny. Ja jestem inny. A jaki jesteś? No to ja ci dopiero pokażę. Ale inny niż myślisz. Każdy z nas ma szczątkowe pojęcie o Bogu. Szczątkowe. I wiecie, tak, przynieśli mi książkę. Nicky Cruz opowiada o gangsterach. Mówię, poczytaj. Poczytałem o tych gangsterach, którzy tam nawracali. Mówię, no kurczę, coś w tym jest. Mówię, no zaraz. No i tą Biblię zacząłem czytać. Czytam tą Biblię. Ja trzy Ewangelie przeczytałem. Czytam tę Ewangelię Jana. No i tam napisane, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja usiadłem, mówię, kurczę, Bóg jest, no. Bóg jest. Realnie jest Bóg. To by mnie uderzyło jak piorun. Wiesz, póki wiesz, że Boga nie ma, to jest okej. To ty żyjesz jak chcesz. Uda się, nie uda, będę lepszy, będę gorszy. Wiesz, o to chodzi. Jedni ludzie są bardziej moralni, inni są totalnymi łajzami. Rozumiesz, każdy żyje po swojemu, tak? Ale jak tu się okazuje, że jest Bóg, ha, nie dosyć, że On jest, to jest jeszcze niebo i piekło. To jest, są miejsca, gdzie ja w pędzywieczność, ja się momentalnie zorientowałem, że w ogóle moje życie tu na ziemi nie skończy się. Że to nie będzie, że ja pójdę do piachu i mnie robaki zjedzą. Ja sobie uświadomię, mówię, kurczę, mówię, wow, co to jest? A w dodatku mnie kocha. To już przeszło absolutnie moje w ogóle jakby zrozumienie. Komu powiem? Mówię, przecież nie tym recydywistom tutaj. Piszę do Agaty list. Mówię, Agata, Bóg jest, przyjechała na widzenie do mnie. Mówi, tym obuzie, mówię, jaki Bóg? Jaki Bóg? Co ty gadasz? Tyle lat krzywdzisz mnie, ludzi krzywdzisz, kradniesz, bijesz i to, jaki Bóg? Ja mówię, nie wiem o co chodzi, ale jest. Muszę coś z tym zrobić. W tym czasie mnie do Sztumu wywieźli. Pojechałem do Sztumu, w Sztumie, mając parę miesięcy do końca, ciężkie więzienie dla recydywistów, oni mnie wiozą do Sztumu, słuchajcie, zamiast mnie z jakiegoś ośrodka dać, żeby tam kramężniki malował i jakoś, żeby społeczeństwo nie musiało dopłacać przynajmniej do mnie, tak? Oni mnie tam wiozą, ja tam trafiam do celi dwuosobowej, z chłopakiem, który też ma kupę czasu do końca wyroku, wychodzę na pierwszy spacer. Na pierwszym spacerze jakiś się przypałętał do mnie artysta i on mówi do mnie, a skąd ty przyjechałeś? Ja mówię, z Warszawy, z Białymki. I on mówi, wiesz co, jak chcesz, to cię zapiszę na spotkanie. To taki baptysta przychodzi, Blank się nazywa, z Malborka. I ja mówię, a skąd ty wiesz, że na jakieś spotkania chcę chodzić, chłopie? Bo przecież ty mnie nie znasz, to ze 100 ludzi wyszło na ten spacer. On mówi, ale w razie czego, to tego, podaj mi swoje nazwisko. Wracamy, słuchajcie, w celi obok siedzi. Mówi, panie oddziałowy, pan poczeka. Tyle książek mnie dał, jakieś dał mnie tego, płyty, słuchajcie, jakiś śpiewnik mnie dał w ogóle. Mówi, masz, poczytaj ty. To ja na popiesie byłem załadowany takim materiałem i ten chłopak, co ze mną siedział w celi, on często wychodzi do tatuaże robić na świetlicę, wiecie? Ja sam w tej celi siedziałem. Ja sobie za punkt honoru postawiłem, że ja tą Biblię muszę przeczytać. Stary i Nowy Testament. Ja muszę się dowiedzieć, co z tym jest.
Co to jest? Mówię, jak ja się dowiem, już tak mi zaczęła mi ta głowa wracać do normy po tych prochach, po tych paru miesiącach niebrania. Ja mówię, jak się okaże, że to jest jeden wielki fajans, ta cała Biblia, to to wyrzucę do śmieci i nigdy więcej do tego nie wrócę. I uznam to, że po prostu, no nie wiem, jakieś zachwianie emocjonalne miałem, tak? I mówię, poczytam, przeczytam to. Czytam tę Biblię, słucham tych płyt, co mi tam dawał, jakieś kazania, jakieś piosenki, słuchajcie. Słucham i któregoś dnia tak czytam proroka Izajasza. W ząb nie rozumiałem, o co chodzi temu Izajaszowi. To, że w ogóle archaizm był dla mnie totalny. I się zacząłem mi łzy lecieć do oczu. No nie, siadła mi psychika. W ogóle, wiesz, no bo to... No jest, ja nie miałem takich przypadłości w ogóle, nie? Nie. Dobrze, że nie ma tego chłopaka w tej celi. No siedzę, wiesz, no recydywista siedzi i łzy mu lecą. Mówię, co ja mam zrobić? Źle się czuję jakoś. Mówię, nie wiem, co mam, nie. Mówię, się pomodlił. Jak się mam pomodlić? Nie umiem się modlić. To ja pacierz mówię, przecież my... Nie. Klękłem, mówię, na podłodze. Mówię, taki jesteś czysty, taki święty, a ja jestem taki brudny, że ja ginę. Nie umiem się nawet do ciebie pomodlić. Pomóż mi. I mi zaczęły wszystkie grzechy przechodzić przed oczami. Widziałem wszystko. Każdego człowieka, którego skrzywdziłem. Widziałem każdą prostytutkę. Widziałem każdy melanż narkotyczny. Widziałem po prostu... Wiesz, ja się skuliłem, tak? I mówię, łowię tu teraz. Coś mi się stanie w głowę. Nie wiem, co mam robić. I on tam przyszedł wtedy do mnie do celi. Przyszedł do mnie Jezus. Nie widziałem go, ale wiedziałem, że tam wszedł. Bałem się podnieść wzrok. Bałem się, że kogoś zobaczę. Wiedziałem, że jest tam jakaś osoba. Po raz pierwszy usłyszałem głos Boga w sercu swoim. Umarłem zamiast ciebie. Już nigdy nie staniesz na sądzie. Ja wstałem. W jednej sekundzie przestałem być narkomanem. Ja wiedziałem, że jestem wolny. Moja mowa się natychmiast zmieniła. Mój język się zmienił w ogóle. Słuchajcie, ja mówię, jak ja mówię? W ogóle przestałem przeklinać. Ja od 2001 roku nigdy nie powiedziałem, moja żona jest świadkiem, ja nigdy nie powiedziałem brzydkiego słowa. Nie to, że przekleństwa. Ja w ogóle nie mówię brzydkich słów. Po prostu. Zresetował mi mózg. Ja bluzgałem jak szef. Słuchajcie. Po dziadku zaklinałem. Wszędzie widział Żydów i komunistów. I pluł na ekran. Jak Gierka widział. Demoniczne jest. Ja się tam narodziłem na nowo. Chrześcijanin to jest człowiek narodzony na nowo. Zabity stary i wzbudzony nowy. To są dwie inne osoby. Narodziłem się w 2001 roku. Czasami jak rozmawiamy, żona do mnie coś mówi, a pamiętasz coś? Ja mówię, nie pamiętam. Mam świętą amnezję. Nie wiem, o co chodzi. Nie znam człowieka. Przed 2001 rokiem nie znam człowieka. Nawet nazwisko zmieniłem, żony wziąłem. Taki gest proroczy chyba. Stare przeminęło, mówi słowo, to wszystko stało się nowe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ty przyszedłeś do Jezusa, tak, to ty jesteś nowym stworzeniem. O co chodzi? Realnie wygląda to w ten sposób, że siedzisz tutaj fizycznie, ale pozwól, że ci coś przeczytam. W liście do Efezjan jest napisane tak. List do Efezjan. Pierwszy rozdział może, kawałeczek. Od 20 wersetu o Chrystusie kilka słów. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego stanowi ponad wszystkim głową Kościoła. Tutaj jest napisane, co zrobił Bóg Ojciec ze swoim Synem, że Go wzbudził z martwych, że Go posadził na tronie ze sobą w niebie, a pod nogami Jezusa Chrystusa jest diabeł i cała Jego ekipa odpowiedzialna za upadek tego świata. Tak wygląda dzisiaj sytuacja z Jezusem. Krótko powiedziawszy, Jezus posiada wszelką władzę. Przekład Biblii Warszawskiej jest mniej szczęśliwym przekładem, którym my się posługujemy wszyscy tak chętnie. To nie jest najszczęśliwszy przekład Biblii. To jest napisane, że Jezus ma wszelką moc. To słowo to nie jest moc, tylko władza. To jest ogromna różnica. Tak? Władza to jest twój status. To jest coś, co ty, do czego ty jesteś powołany bez względu na to, czy jesteś silny, czy słaby. Rozumiecie? Prezydent kraju może być w świetnej kondycji fizycznej, wtedy ma moc, tak? Ale może też mieć zapalenie płuc i wtedy mocy nie ma. Tak? Ale ten sam prezydent, czy jest w dobrej kondycji, czy jest w złej kondycji, cały czas posiada władzę. Tak? Na jego jeden telefon staje cała armia. On ma władzę. Czy leży, czy siedzi, ma władzę. Taka jest różnica między mocą a władzą. Moc to jest coś, co reprezentujesz sobą w danej chwili. Że masz dzisiaj moc. I moc oczywiście Bóg też daje, to jest zupełnie odrębna sprawa, nie o tym mówimy. Ale przeczytamy dalej, w drugim rozdziale. Mowa jest teraz o nas. I wraz z Nim nas wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. W Chrystusie Jezusie. A więc o co chodzi? Od kiedy się narodziłeś na nowo, w duchowej rzeczywistości, Bóg posadził cię ze sobą na czym? Na tronie. Ty tu siedzisz. A w duchu siedzisz na tronie. I pod twoimi stopami jest diabeł i cała jego ekipa. Twoja noga to noga Jezusa. Rozumiesz? Dał ci taką samą władzę. Niektórzy mówią, Jezus to Jezus, a Kościół to Kościół. To jest nieprawda. To jest w ogóle nieprawda. My jesteśmy ciałem Chrystusa. Jezus powiedział, cokolwiek zwiążecie, będzie związane. Cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane, tak? Jeżeli uzgodnicie coś, a wystarczy, że będzie was dwóch, tak? Spełnię to. Wysłucham każdej prośby, też mówię, Ojciec, którą zaniesiecie w imieniu Jezusa. Każdej. Czegokolwiek byście chcieli. Chrześcijanie przez lata różne doktryny robili do tego. Rozumiecie? A tam nie ma doktryn. Tam jest napisane, o cokolwiek byś prosił. Nie dostajemy tylko dlatego, że wiary nie mamy i o tym mówi Słowo Boże, tak? Tylko i wyłącznie jest jeden powód, dla którego czegoś nie dostajemy od Boga. Bo nie mamy wiary. Bo nie wierzymy w to, kim jest Jezus. Nie wierzymy w to, kim my jesteśmy w Jezusie. Jesteś nowym stworzeniem. Jezus przyszedł do ciebie odpowiedzieć na twój problem. I dzisiaj przychodzi do ciebie odpowiedzieć na twój problem. On taką politykę stosuje wobec ciebie. Zanim on czegoś wymaga od nas, to przychodzi najpierw rozwiązać nasze problemy, bo ktoś, kto ma problemy, nie może służyć. Z niewolnika nie może być pracownika. Ludzie zniewoleni nie mogą służyć, nie mogą być skuteczni w królestwie. Rozumiecie? Trudno jest takim ludziom. Chcę, żebyś wiedział, że wszystko dla ciebie jest możliwe. Kościele kochany, wszystko dla ciebie jest możliwe. Absolutnie wszystko. W imieniu Jezusa masz władzę. Od kiedy obwołałeś Jezusa swoim Królem i Panem, poddałeś Mu się, a poddać się, wiecie, wielu ludzi mówi, wyzna taką modlitwę, modlitwa grzesznika, to się nazywa popularnie. Modlitwa grzesznika polega na tym, że człowiek mówi, że uwierzył w Jezusa, Jego śmierć, zmartwychwstanie i wyznaje Go jako swojego Pana swoimi ustami i wiecie, istnieje popularne zwiedzenie mówiące, że jeżeli zrobisz tą rzecz, tak, to ty jesteś, należysz do Boga na zawsze. Wiecie, kiedyś zbadałem z greki, co to znaczy Panem być. Że Jezus jest twoim Panem. I to jest odniesienie do relacji między człowiekiem, a zwierzęciem. Czyli jeżeli ty ogłaszasz, że jest Jezus twoim Panem, prawda? Więc krótko powiedziawszy, poddajesz się absolutnie pod Jego władzę. Jak pies pod władzę swojego właściciela. To jest ogromna różnica. Jezus jest moim Panem, to oznacza, to ty panujesz. Ja wysiadam za kierownicę mojego samochodu, ty wsiadasz za kierownicę. Jest taki, powiem wam taką anegdotę, przypowieść jakkolwiek, nie wiem. Facet kupił sobie dom. Piękny dom, urządził ten dom pięknie, ale mam fajnie. Puka ktoś do domu, otwiera drzwi, diabeł stoi w drzwiach. Faceta w łeb, facet padł na progu, diabeł poszedł. Facet mówi, nie jest dobrze. Co tu zrobić, mówi. Szuka, szuka, o, słyszałem, że diabeł to się boi Jezusa. Dobrze, dzwoni. Panie Jezu, tak, chciałem Cię zaprosić do mojego domu, ale Jezus mówi, dobrze, wpadnę. Przyszedł Jezus, on wpada, Panie, salon, plazma, proszę bardzo, idę sobie na pięterko, cały parter Twój. Jezus mówi, w porządku, nie ma problemu. Pukanie do drzwi, facet zbiega z góry, otwiera, czwak, diabeł, zobaczył Jezusa, faceta w łeb, facet leży. Wstał, popatrzył na Jezusa, Jezus ogląda telewizję. Facet pomyślał, mówi, wiem, za mało mu dałem, muszę oddać mu piętro. Przychodzi, Panie Jezu, salon, piętro, wszystko Twoje, ja tam se w piwnicy będę siedział. Jezus mówi, nie ma problemu. Pukanie do drzwi, facet z piwnicy, akcja ta sama, w łeb leży. Jezus nie drgnął. Facet mówi, nie rozumiem, o co chodzi. Oddałem Ci mój dom, dałem Ci moje meble, wszystko Ci dałem. Czego Ty chcesz jeszcze? Jezus mówi, ale ja nic nie chcę od Ciebie, to Ty do mnie dzwoniłeś. No to ja nie rozumiem, wytłumacz mi. Jezus mówi, dobra, mam taki pomysł. Masz akt własności? Mam! Leci do sejfu, wyciąga ich własności. Pisz oświadczenie. Oddaję nieruchomość Jezusowi Chrystusowi. Idź to schowaj. A teraz sobie tutaj siadaj, oglądaj telewizję. Ja pójdę sobie pooglądam obejściu. Poszedł Jezus do piwnicy, ogląda tam pukanie do drzwi. Facet leci, Jezus. Ty! Gdzie ty idziesz? Drzwi otworzyć! To nie jest twój dom. Ja otworzę. Otworzył, wiecie co? Diabeł zlany i skopany. Tak wyglądają realia w duchu. Powiedzieć coś, to nie o to chodzi. Jeżeli przyjąłeś Jezusa jako Pana, wszystko możesz. Mając Jezusa za króla, Ty królujesz. Dlatego jest bardzo ważna rzecz, żeby się dowiedzieć. Wiecie, my odkryliśmy niedawno, że jest ogromny problem, nie tylko w naszym, nie tylko w Polsce, w Kościele. Tego jak podróżujemy, ale nie tylko, to nie jest tylko w Polsce, w Kościele. Ogromna ilość ludzi przyjmuje Jezusa jako swojego Zbawiciela, ale niewielka jako swojego Pana. I to jest ogromna różnica. Wiesz, na czym rzecz polega? Na tym, że Ty wierzysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy i dobrze robisz. Wierzysz, że On zmartwychwstał. Amen. Wierzysz, że jest w niebie. Pytanie jest, wczoraj zadałem je takiemu poważnemu człowiekowi na wysokim stanowisku, bo na ewangelizacji tam przyszedł i zadałem mu, facet taki, no, po około 60 lat, bo już taki, no, dystyngowany, elegancki, dyrektor i tak dalej. Ja mówię, proszę Pana, musi Pan odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie. Kto jest decydentem w Pana życiu? Kto decyduje? Jeśli na te pytanie Pan sobie odpowie, Pan nie musi mi odpowiadać. I ten facet, on poważnie był dotknięty przez Boga i on z tym został. Mówi, musi Pan teraz to rozważyć. Pan rozważy, kto jest decydentem w Pana życiu. Kto jest Panem? Jeżeli Twoim Panem jest Jezus, to wszystko możesz. Jeżeli Jezus Twoim Panem nie jest, to nic nie możesz. Chodzisz o własnych siłach, Twoje modlitwy nie docierają przed tron Ojca. I w Twoim życiu nie ma cudów. A Królestwo Boże nie opiera się na słowie, tylko na mocy. Nie wierzę w chrześcijaństwo bez mocy. Nie wierzę w takie rzeczy. Jak powiedziałem, ja mówiłem o tym wczoraj. Nie wierzę w to, że my w ogóle musimy chorować. Ja nie wierzę w to, że musimy wiązać koniec z końcem. Ja nie wierzę w takie rzeczy, bo nie znajduję ich w Biblii. Ja nie wierzę w to, że nasze dzieci mają iść do piekła. Ja nie wierzę w to, że jesteśmy nieskuteczni. Ja nie wierzę w to, że nie możemy prowadzić normalnego, zwycięskiego życia. Nie wierzę w to. Ja wierzę w to, że możemy dotrzeć przed tron Ojca i w imieniu Jezusa uzyskać wszystko. Wszystko. Absolutnie każdą zmianę. Zwyciężyć każdy grzech. Każdą pożądliwość. Ja byłem popsuty do szpiku kości. Wiecie, dlaczego mnie nikt nie przekona, że jest inaczej? Byłem narkomanem, erotomanem. Miałem tak popapraną głowę, chciałem Agatę zabić tylko za to, że dealer do mnie przyszedł do domu rozliczyć się z narkotyków i została mu torba towaru. Ja tam whisky rozdałem, to usiąść, napijałem się po szklaneczce, mówię, wysyp to sobie, powąchamy. I Agata do mnie powiedziała, czy ty nie możesz przynajmniej w domu tego nie robić? Ja bez słowa wstałem, wziąłem pistolet i chciałem ją zastrzelić u siebie w przedpokoju. Miałem brata takiego, wtedy mieszkał z nami jeszcze brat, taki duży chłop, 1,90 m, rzucił się na mnie, ta broń wypadła, on magazynek z niej wypadł, ja złapał magazynek i uciekł. Przecież ją zastrzelił. Jeżeli ja byłem w takim stanie, a więc jeżeli Bóg mógł przyjść do mojego życia, tak? Rozumiesz? To może do każdego. Jeżeli On rozwiązał moje problemy, to może twoje. Mi od 2001 roku nawet się zęby nie psują. Wiecie? Naprawdę, ja mam zdrowsze zęby niż kiedy, dlatego, że ja wstaję, że ja w to wierzę, ja moje zęby, mówię, Ojcze, dziękuję Ci za moje zęby, diable, nie wolno Ci dotykać moich zębów, precz. Jestem świątynią Bożego Ducha. Słuchajcie, to się może wydać śmieszne. Ja zamierzam żyć 120 lat na ziemi w szczęściu i obfitości i zdrowiu. Co mi nawet w domu się trochę podśmiewają. Ja mówię tak, ja nie rozumiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, skoro tak mówi Słowo Boże. I nic mi się nie stanie. Ze Śląska wracaliśmy, wypadek mieliśmy samochodowy. Tak się cieszyliśmy, słuchajcie. Dużo ludzi zostało nawróconych, dużo się zostało uzdrowionych. Wracaliśmy tacy szczęśliwi. Niezbyt dojrzali, ale szczęśliwi. Za szybko weszliśmy w zakręt Nissany Primero. Samochód wyleciał z zakrętu, 11 metrów. Toczył się, zachował zmiażdżony samochód. Słuchajcie, nam się nic nie stało. Dlaczego nam się nic nie stało? Bo my nie narzekaliśmy. A co się dzieje? Tylko krzyczeliśmy. Diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Zabieraj swoje łapy. Ja mówię, ja się toczyłem w tym samochodzie. Mówię, kurczę, nie mam czasu umierać. Mam do Gdańska jechać jutro. Na menonitów w kościele się na świątkowym głosić. No jak? Nie wiem, rozumiecie, o czym ja... Chodzi o to, że takie jest nasze życie. Bóg powołał Kościół na ziemi, tutaj, my jesteśmy jak Izrael kiedyś. Rozumiecie? Wzornik życia. Dzisiaj ludzie muszą patrzeć na Kościół i powiedzieć, wow, co z wami jest? Znamy Jezusa. Rozumiesz, o co chodzi? Znamy Jezusa. I bujasz się. I po prostu stajesz i bujasz się. I diabła szlak trafia. Bo ty stajesz i mówi, znam Jezusa. Jestem szczęśliwy. Idę do nieba. Halleluja! Mogę z tobą spędzić 20 godzin na modlitwie, ale nie pójdę z tobą na piwo. Halleluja! Tak? Mogę ci oddać wszystko, co chcesz, ale nie będę słuchał twoich kupawych dowcipów. Dlaczego? Bo ja jestem król! Jestem dzieckiem króla. Dziecko Boże wszystko może. Dziecko Boże wszystko może. My nie jesteśmy... Rozumiesz, taki jest... wzięliście jakiś kabaret Laskowika i Smolenia? Sklep się nazywa. Za komuny pokazany Laskowik jest sprzedawcą i Smoleń wchodzi do sklepu spożywczego. Tam nic nie było, tylko ocet w tym czasie. On przychodzi. Dobry! Laskowik, co dobry? Jak się wchodzi? Nie wiem, gdzie do sklepu wchodzi. Tak się wchodzi. Klient to jest taki. Szuka, tu jest, tu go nie ma. Mówię, naucz się! To nie jest chrześcijaństwo. Król tak nie chodzi. Wiesz, pokora nie polega na tym, że ty jesteś załamany jak dach sołtysa, rozumiesz? Wiesz? I ty chodzisz taki, wiesz, i patrzysz, och, czy to na pewno prawda, czy to... Nie. Wiara. Bierzesz słowo, patrzysz, Panie, tak jest, halleluja, dziękuję Ci. Pokora polega na tym, że wiesz, że ty nie żyjesz. Nie to, że ja już nawet nie modlę się w ten sposób. Wiecie, ja się przestałem modlić różnymi modlitwami, zacząłem, że nie są biblijne. Ja się nawet nie modlę, ja nic nie mogę. Wiesz dlaczego? Bo ja nie żyję. Trup tylko leży i śmierdzi. I to wszystko. Więc ja się mówię, ja, bo nie ma mnie, święty Paweł mówi. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Mówiłem wczoraj, Reinhard Bonnke przychodzi, szedł kiedyś do sklepu w Niemczech spożywczego i ta pani mówi, ale pan ma oczy, taka sprzedawczynia. Mówi, tak, bo ten mieszka jedno, ty wygląda tam tamtędy czasem. Chce pani tak mieć? To pani go przyjmie jako swojego pana. Tak? Przeczytajmy Ewangelię Marka, 9 rozdział. Ewangelia Marka, 9 rozdział, od 14 wersetu. Słowo Boże mówi tak, od 14 do 27 przeczytamy taki fragment. I przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie, rozprawiających z nimi. I wnet wszystek lud, ujrzawszy go, zdumiał się i przybiegłszy, witał go. I zapytał ich, o czym z nimi rozprawiacie. Wtedy odpowiedzieli mu jeden z ludu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on się pieni i zgrzyta zębami, drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upatrzył na ziemię, tarzał się z pianą w ustach. I zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje? On powiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nim i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, to pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiera, gromił ducha nieczystego. Rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szedł do niego gwałtownie, po czym wyszedł, a chłopiec wyglądał jak martwy. Tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus go za rękę i podniósł i powstał. Duch niemy, przecież Bóg nie kontaktuje się z martwym duchem. O co Bogu chodzi? Bóg, kiedy przychodzi do życia chrześcijanina, to bierze jego martwego ducha i go ożywia. Bóg nie przychodzi do człowieka, żeby człowieka zmienić. On przychodzi, żeby go ożywić. Zauważyliście, co w ogrodzie Eden reklamował diabeł? Drzewo poznania dobra i zła. Drzewo porządnych ludzi. On nie reklamował drzewa życia. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie jest zainteresowany dobrym czy złem. Bóg nie jest zainteresowany tym, czy ktoś jest dobry czy zły. Piekło jest pełne dobrych i złych. Dobro i zło to jest inny temat. Inna parafia. Nas interesuje życie. Kiedy przychodzisz do Jezusa, On ożywia twojego martwego ducha. On ożywia twojego martwego ducha. On życie w ciebie wlewa. Co robi ten martwy duch z życiem człowieka? Zobaczcie, szarpie nim. Rzuca tym dzieckiem. Duch niemy i głuchy. Duch, który nie słyszy Boga. Zobaczcie, jak wygląda życie ludzi, którzy nie słyszą Boga. Oni są rzucani. Prawo, lewo, nie wiedzą, co się dzieje. Tu się coś rozpada, tam się coś rozpada. Nie wiedzą, jak zaradzić tej sytuacji. Nie wiedzą, jak zaradzić tamtej sytuacji. Pamiętam, prowadziliśmy przez 3 lata kościół na terenie ośrodka dla bezdomnych. Od podstaw go tam budowaliśmy. I też taki chłopak przyszedł i patrzymy, strasznie źle wygląda. I mówię mu, może ci witaminy kupię. On mówi, co mnie witaminy, jakie mam AIDS. Mam mięsaki kapusiego już na ciele. Żółtaczki klasy C. Mówię, chłopie, ja mam tak zajechaną wątrobę, że ona nie trawi witamin. Ja nie mogę. Moja wątroba jest tak słaba, że nie mogę witamin dać. Wiecie, to się człowiek chce płakać wewnątrz. Natomiast ja już znałem Boga i mówię do Niego, ty nie musisz mieć AIDS. Nie chcesz mieć AIDS? Wiesz, ja dzisiaj tylko potrzebuję od człowieka takiej deklaracji. Czy ty chcesz być dalej chory, czy ty nie chcesz być chory? Wiesz, kiedy ludzie często przychodzą z prośbą, żeby się o nich modlić o uzdrowienie, ja czasem pytam ludzi, czy wierzysz, że zostajesz uzdrowiony z tej choroby? A ten człowiek mówi, no nie wiem, jak Bóg chce. Takie, a wiecie, to jest sformułowanie, jeśli jest taka wola Pana, to tak. Mi od razu włosy rosną na głowie, takie coś, że to jest herezja z piekła rodem. Albo słowo, jeśli Bóg zechce. Co to jest? Jezus został zabity na krzyżu. Wszystkie choroby na Niego spadły, wciągnął w siebie każdą chorobę i niemoc. A ktoś może powiedzieć, jeśli Bóg zechce? To co, to Bóg chce, żeby ktoś był chory? Jaki to Bóg? Chyba Allah. Bo nie Jezus. Bo nie mój Pan. Nie mój tata. Mój tata nie chce, żebym miał katar nawet. Mój tata nie chce, żebym się źle czuł. Tak? Twój tata nie chce, żeby ci było w życiu źle. Twój tata nie chce, żeby twoje małżeństwo było zniszczone. Żebyś nie miał relacji z dziećmi. Tego nie chce twój tata. Tego chce diabeł. Tego chce duch niemy i głuchy. Tego chce ta łajza, która chce niszczyć. Ale Jezus wyrzuca go. I mówi, nie będziesz tym dzieckiem więcej rzucał. Nie będziesz nim rzucał w ogień i w wodę. Nie będziesz niszczył mojego dziecka. Nie dotkniesz mojego dziecka. Nie ruszysz go więcej. To jest Ewangelia. Bóg przychodzi do ciebie z odpowiedzią dziś. Rodzi się pytanie, czy On jest twoim Panem? Greckie słowo Pan to jest Kyrios. Despota. To znaczy tyran. Słuchajcie. To jest greckie tłumaczenie słowa, polskie tłumaczenie słowa Kyrios. Jezus jest Panem. Jezus jest despotą. Jezus jest tyranem. Jezus jest właścicielem. Co to znaczy? Czemu te słowa? Czemu tak Bóg zainspirował ewangelistów? Wiecie czemu? Dlatego, żeby oddać nam, dać nam zrozumienie, co to znaczy, że Jezus panuje. To znaczy, że o ile ty jesteś domem Boga, amen, to kiedy przychodzi do tego domu diabeł, który jest złodziejem, mordercą, tym, który niszczy, zabija, rozprasza, tym, który chce cię rzucać, rozumiesz, to Jezus jako tyran przychodzi, łapie go za gardło i mówi, wara od mojej własności. Wara. Diabeł się panicznie boi Jezusa. On się go boi. Eklezja, greckie słowo eklezja, które jest tłumaczone jako kościół, do tej pory jest w Grecji nazywany rząd słowem eklezja, wiesz? Rząd grecki obecnie to jest eklezja. Kościół to jest eklezja. Kościół to jest rząd. Ludzie myślą, o, kościół, co my możemy, to możemy, wszystko możemy. My absolutnie wszystko możemy. Wszystko możemy. Możemy wpływać na wszystko, na każdą dziedzinę życia. Społeczną, kulturalną, polityczną, każdą. Jak kiedyś poszedłem na taką grupę domową pierwszy raz i mówię, ja wszedłem na wojnę. Mówię, co oni robią? A oni właśnie na tej grupie domowej we wtorek, wieczór wtorkowy w Warszawie, na grupie domowej, oni rozbili właśnie zespół Tatu, tak? Tatu, te dwie takie lesbijki to były? Oni rozbili zespół Tatu i wyrzucili jakiegoś ministra homoseksualistę z rządu brytyjskiego. Ja mówię, co to jest w ogóle? Ja przyszedłem, a dopiero ja byłem jeszcze w kościele zielonoświątkowym, ja wtedy mówię, czy mi się coś pomieszało? Mówię, co to jest w ogóle? Oni, tatusiu, w imieniu Jezusa, my nie zgadzamy się, żeby te dziewczyny miały ducha homoseksualnego, rozbij ten zespół, tato, i płaczą. Ja mówię, tatu psują. Mówię, tato, my się nie zgadzamy, żeby homoseksualista wpływał na Wielką Brytanię. A my, jaki homoseksualista, skąd oni go wytrzasnęli? Przecież to nie nasze sprawy. I Duch Święty powiedział, widzisz, ty widzisz czubek swojego nosa tylko, Artur. Rozumiesz? Z ciebie taki wstawiennik. Tu ci się kończy wstawiennictwo. Tak, ja im dałem objawienie, oni wiedzą, co robią. No i dzisiaj nie śpiewają dziewczyny, przestały się kochać. Ten chłopaczyna też już nie jest w rządzie. Bóg mówi do ciebie, jesteś moją świątynią, jesteś moim rządcą. I Bóg ciebie dzisiaj pyta, wielki Jahwe cię dziś pyta, czy Jezus jest twoim Panem? Czy przyjąłeś Go jako swojego Pana? Czy oddałeś Mu ster swojego życia? Jeśli tak, wszystko możesz. Jeśli nie, słuchaj, jest dobra nowina, oddaj Mu swoje życie dziś. Po prostu. Nieważne, ile lat temu powiedziałeś po raz pierwszy, że Jezus jest twoim Panem. Może to było 10, 15, 20 lat temu. To nie jest ważne. Powiedz, Panie, pomyliłem się 20 lat temu. Już powiedziałem, że jesteś moim Panem, ale tak naprawdę chyba do końca nie byłeś. Miłuj się nade mną. Od dzisiaj Ty jesteś moim Panem. Potem staj na tym objawieniu i powiedz do diabła, słuchaj diable, nie jestem aniołem, więc mogę Ci urągać. W imieniu Jezusa zabieraj swoje łapy od mojego życia, od mojego zdrowia, od moich dzieci, od moich finansów, od mojej służby. Zabieraj łapy ode mnie. Jestem niebezpieczny. Derek Prince kiedyś był zaproszony do takich Żydów ortodoksyjnych, tam go zaprosili na obiad. Migał się, nie chciał i wreszcie poszedł. Wiedział, że wcześniej czy później dojdzie do rozmowy religijnej. Zjadli ten obiad i ta Żydówka tam coś zaczynała mówić o Jezusie, a on mówi, proszę Panią, postawię sprawę dość jasno. Tak, Jezus jest Bogiem. I nie tylko, że jest Bogiem, ale wróci tutaj z powrotem w ciele. I ona zrobiła krok do tyłu i mówi, Pan jest niebezpieczny. Derek mówi, tak, jestem bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny. Byłem w Izraelu i stałem naprzeciwko wschodniej bramy. Taki cmentarz tam żydowski jest. Oni te bramy zamurowali, muzułmanie, słuchajcie, bo Jezus ma wejść do bramy, to ją wzięli, zamurowali. Cyrk jest w ogóle. I zrobili cmentarz przed tą bramą. Oni twierdzą, że żydowska noga nie stanie na skalanej ziemi. Jest cmentarz. I stałem na jednym z tych grobów i patrzyłem na górę, na górę Oliwną, po drugiej stronie jest Góra Oliwna. Co zrobili, wiecie, na Górze Oliwnej? Meczet tam postawili. Jest tam Jezusa skąd wzięli, skąd został wzięty. Do nieba tam meczet stoi. Tam parę razy dziennie taki gość wychodzi i krzyczy Allah Abdar na tej wieży. Ja tak stałem, modliłem się. Tam jest takie tutaj spadek, jezdnia i tam Góra Oliwna. I tu się zaczął do mnie mówić. Mówi, ja tu wrócę. Ja mówię, wiem. Zejdę na ten meczet. Zdepczę go. Przejdę tą ulicą. Przejdę przez ten cmentarz. Rozwalę tą bramę. I wejdę tutaj. To się stało dla mnie tak realne. Ja mówię, no tak, Panie, że to proste jak drut. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Królem. Pan i Król. Jest taki film, Pulp Fiction. Samuel Jackson się nawraca do Boga, Travolta nie chce. Dwóch zawodowych zabójców. Rozumiecie? Dwóch zawodowych zabójców. Strzelają do nich i przechodzą kulę przez jednego i on nie ginie. I on zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem. I na końcu filmu oni siedzą i Samuel Jackson mówi, kończę z tym. Travolta pyta, z czym kończysz? A z tym życiem, mówię, oddaję tam, miał walizkę narkotyków, oddaję to, mówię, naszemu szefowi. I przestaje dla niego pracować. A mówi, to był cud. To był cud po prostu. Uznaj, że to był cud. Travolta mówi, jaki cud? Nie trafili w nas po prostu. Samuel mówi, to był cud. Kończę z tym życiem. Zaczynam nowe życie. On mówi, to co ty będziesz robił? On mówi, będę chodził po matce ziemi. On mówi, to co ty menelem dostaniesz? On mówi, nie. Kończę ze starym życiem. Dlaczego? Jeżeli Jezus jest twoim Panem, to stare życie jest nieatrakcyjne. Wiecie co? Ludzie walczą z grzechem. Ja nie znalazłem w Biblii doktryny na temat walki z grzechem. Dlaczego ty masz walczyć z grzechem? Po co? No ja się przeciwstawiam grzechowi. No też, przeciwstawiasz się grzechowi, to ciągle masz problemy. Mieliśmy teraz 40-godzinną modlitwę. 20 godzin pierwsze pokutowałem. Zmieniałem myślenie. Stałem przed Bogiem i przepraszałem go. Mówię, Panie, przepraszam. Zmiłuj się nade mną. Kolejne 20 godzin chwaliłem Boga i szukałem Jego prowadzenia. I poszedłem następnego dnia, dwa dni później do pracy. I z takim człowiekiem rozmawiam. Mówię mu o Jezusie. Tak stoi ode mnie z 1,5 metra. A on tak się chwieje. Mówi, co ze mną jest? Ojej, ja się opiera o kaloryfer. Ja mówię, to Duch Święty. Jak Cię teraz dotknę ręką, to wpadniesz te kaloryfery. On mówi, muszę usiąść. Ja mówię, siadaj, Jezus Cię kocha. Że musisz z tym żyć teraz. Kiedy Ty uznałeś Jezusa jako Pana, pielęgnujesz to, czyli przebywasz z Nim, to namaszczenie świętego jest na Tobie tak silne, że wyprze grzech. Nie będziesz musiał się przejmować, że grzeszysz. Twój języczek się nie uruchomi, żeby plotkować, bo nie będziesz mógł mówić. Nic. Ktoś cię zapyta, no to tam, mówi tam, Krysia, sądzisz o tej sąsiadce naszej, to łachudra, to znowu jej kot nalał na wycieraczkę twoją. A ty będziesz chciała powiedzieć siostro coś tam, bo zwykle mówiłaś, to teraz niech ją Bóg błogosławi. Nic więcej nie powie. Jak błogosławi Bóg? A ten kot, niech go Bóg błogosławi. Rozumiesz, o co chodzi? Tak będziesz żyć! Ty, bracie, jak nie mogłeś się powstrzymać i czasami w komputerze, jak tam sobie puszczałeś święte maile, czasami wskoczyłeś na stronę pornograficzną, rozumiesz? I sprawdziłeś, czy na pewno twoja żona lepiej wygląda niż ta w telewizji. Nie będziesz już tego robił, twój paluszek nie dotknie enter. Rozumiesz? Nie, będziesz... Dlaczego? Namaszczenie świętego będzie na tobie! Chrześcijaństwo to nie jest walka z grzechem! Chrześcijaństwo to nawet nie jest walka z diabłem! Chrześcijaństwo to jest zarządzanie z ręką w kieszeni, chodzenie jak dyrektor, rozumiecie, tak jak w Królestwie Króla Salomona. Wszyscy Izraelici byli dyrektorami, kierownikami, rozumiecie, oni rządzili. Jesteś tutaj, żeby rządzić w imieniu Jezusa. Rządzić nad grzechem, rządzić nad diabłem, rządzić nad tym światem. Nie musisz grzeszyć, nie musisz popadać w różne rzeczy, nie musisz wracać do starych nałogów, nie musisz tego robić. Bracie, uwierz mi, że jeśli Jezus jest twoim Panem prawdziwie i przebywasz z Nim, to choćby naga kobieta ustała dziś przed tobą, najbardziej atrakcyjna, to zdejmie swoją kurtkę, przykryje, że powie, spokój się, daj spokój. Weź, daj, bo się przeziębisz. Tak zareagujesz. Rozumiesz, a nie dostaniesz oczopląsu. Jak Bóg dotknął mojego umysłu, ja byłem erotomanem. Bóg dotknął mojego umysłu, to tylko jedna kobieta w moim umyśle zaczęła być, to moja żona. Ja mówię, cud. Dla mnie monogamia to był dział chemii. Ja nie wiedziałem, co to znaczy, że Bóg masz. Też masz. Bo On panuje, tak? Zobaczył jakieś zwoje w mózgu, że się za bardzo wyprostowały, to nie zginiecie. Z powrotem umorzy jak trzeba. Jeśli Jezus jest Panem, gorzej jak nie jest, to wtedy duch niemy i głuchy targa tobą i rzuca w wodę i w ogień. I pyta Jezus Ojca, od kiedy tak ma? Od dziecka. Czasem ludzie mówią, ja mówię, czemu ty jesteś, tak się zachowujesz? Wiesz co, ja to tak mam, bo tak ojciec mój miał, albo matka, bo mnie tak wychowali. Ja mówię, co cię, jak to cię wychował? Ty nawróciłeś się, no, 2 lata temu. Ja mówię, weź, przestań. Co ty masz wspólnego teraz ze swoją matką czy z ojcem? Nic. Nic. Nie znamy nikogo według ciała. Taki człowiek się nawrócił w więzieniu w Stanach Zjednoczonych. To Kenneth Hagin opisywał w którejś książce ze swoich książek, świadectwo dawał, że kiedy się nawrócił i siedział w areszcie, on zabójstwo podejrzane. I on się nawrócił i tu Święty powiedział, uwalniam cię od tego. Uwalniam cię. Panie, co mam robić? Nic nie mów, z nikim nie gadaj. A był w tym czasie, był wzięty na badania DNA. Zbadali mu DNA. Okazało się, że te, które zostawił zabójca, było inne z tym, co ma. Boży Duch zmienił mu geny. To jest szok. To jest nie do przyjęcia nawet przez mój umysł. Chociaż przy głębie pychy nazywam się homo sapiens, używając 6% mózgu. Bóg jest Bogiem cudów. I On, Bóg cudów, chce, żebyś uznawał Go za swojego Pana. Uznaj Go dziś. Jeżeli gdzieś z tym zbłądziłeś, uznaj go dziś. Pokutuj. Pokuta to jest zmiana myślenia. Metanoja. Zmieniasz myślenie. Panie, będę myślał inaczej. Ty jesteś Kirion. Uznaję Ciebie jako Pana. Masz te stery mojego życia. Rządź. I wtedy Jezus mówi, w porządku. Masz ode mnie złotą kartę. I rządź w moim imieniu. I to jest chrześcijaństwo. Ja tak chcę żyć. To jest moje pragnienie. Ja chcę tak żyć. Chcę, żeby tak żył mój dom. Wspólnota, której przewodzimy. Chcę, żeby tak żył Kościół w Polsce. Chcę, żeby tak żył Kościół na całej ziemi. Ludzie się kłócą, zastanawiają się, czy Benny Hinn na pewno to dołożył, czy nie. Co cię to obchodzi? Ty jesteś Panem Benny Hinna? Nie ty. Jezus jest jego Panem. Niech go Jezus sądzi. Daj mu spokój, chłopu. Człowieku. Co ty się interesujesz, Benny Hinn? Jak cię nie buduje, to nie wchodź na jego stronę. Jak cię buduje, to wchodź na jego stronę. I nie osądzaj, bo to nie jest twój sługa. Tak? Posądź czyn, tak, to źle, ale nie jestem pewny, bo nie dotykam. Wiesz, co Duch Święty kiedyś powiedział, nawet jeśli widzisz, to jeszcze nie wiesz do końca. Bo wiara jest pewnością, czego nie widać. Nie znasz intencji, nie wiesz, co się dzieje. I to nie jest tolerancja dla grzechu, w żadnym wypadku. Ja się nie zgadzam z cudzołóstwem, przeteczeństwem i innymi rzeczami. Tego rodzaju. Kochani, moja prośba. Jeżeli chcesz, żeby się modlić o jakąś twoją sprawę, możemy się o to modlić. Jeżeli potrzebujesz czegokolwiek od Boga dziś, wiedz jednak, że otrzymasz tak, jak wierzysz. Powiem wam coś. Przez kilka lat naszej posługi ja tylko raz w życiu przejawił się przeze mnie dar uzdrawiania. Właśnie wtedy po tym wypadku samochodowym pojechaliśmy do kościoła zielonoświątkowego na Menonitów w Gdańsku i tam prezbiter ten Ropiejko, on po głoszeniu odszedł, mówi: Artur, to jest taka pani, co ma raka. I ona przyszła, żeby jej wykupić receptę, bo ona nie ma pieniędzy. Chodź się o nią pomodlimy. Ja mówię: dobrze, pastorze, pewnie, że się pomodlimy. I on ją przyprowadził, tą panią, taka z 60 lat pani. Przyszła, usiadła, przerzuty miała na nogi, słuchajcie, w ogóle tam. No źle, że ja nie mam nic. Ja mówię: wie pani co? Recepta tam receptą. Czy pani wierzy w Boga? I ona: a, gdyby tam był, to ja bym nie była taka, jak jestem. I tam zaczyna mi, wiecie, jak to człowiek, który nie zna Jezusa. Ja mówię: dobrze, nie będziemy o tym mówić. Tam otworzyłem Biblię, przeczytałem jej słowo, mówię: czy wierzy pani, że Jezus umarł za panią? No nie wiem, mówię. Ja mówię: dobrze, to znowu nie ten temat. Otworzyłem proroka Izajasza i czytam, że on choroby wziął na siebie pani i niemocy pani ponieść. I pytam ją: czy wierzy pani, że Jezus rozchorował się tym nowotworem, który dzisiaj jest w pani ciele? Jest to takie trudne teologicznie pytanie. I ona się patrzyła mi w oczy i mówi: wierzę. Ja mówię: mam cię. Dlaczego? Czego ja szukałem tutaj? Szukałem miejsca zaczepienia. I ja mówię: a czy pani wierzy, że teraz położymy na panią ręce i pani zniknie rak, a Ropiejko się na mnie patrzy? Poważny człowiek. Prezbiter zielonoświątkowy. I zrobił się czerwony. Ona patrzy na nas, mówi: wierzę. Jest. Położyliśmy na nią ręce. Kobietę wyrwało z ławki. Co mi zrobiłeś? Mówię: nic. Ja tylko znam lekarza. Jesteś zdrowa. Idź i żyj. Zaczęła skakać. Ja mówię do takiego brata, do Darka. Mówię: Darek, może byś tam panią zawiózł? Mówię, bo to starsza pani domu. Ona mówi: jak zawiózł? Mówi: idę. Mówi: ja tu będę przychodzić. Mówi: zaczęła biec po tym kościele. Rozumiecie? Raz w życiu. Dlaczego? Bóg coś nam pokazał. A też to było dla niej. Ona nie miała innej wiary. Dla ciebie jest wszystko przez twoją wiarę. Przez wiarę. Pamiętaj. Cuda przede wszystkim są dla świata. Dla ludzi niezbawionych. Dla ciebie, który już przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela i swojego Pana, wszystko jest przez wiarę. Odpowiedz na krótkie pytanie teraz w tej chwili. Czy Jezus jest twoim Panem? Jeśli jest, uwierz o każdą swoją sprawę, za chwileczkę Bóg ją rozwiąże. Dostaniesz tak, jak wierzysz. I koniec. I weźmiesz to. Czy to jest uzdrowienie? Czy to jest uwolnienie? Czy to jest jakakolwiek inna sprawa? To nie jest problem. To nie jest problem. Być może Bóg potem przed tobą postawi pewne zasady, o których dzisiaj brat mówi, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ktoś próbuje uzyskać przełom finansowy, tak? Ale zastanawia się, czy dziesięcinę się oddaje brutto, czy netto. Nie będziesz miał żadnego tego przełomu. Jak nie przestaniesz działać jak grabie. Rozumiesz? Zacznij dawać. Dawaj. Różnym ludziom. Dawaj braciom, dawaj siostrom. Zobacz, jakbyś miał przełom. Są zasady duchowe, które Bóg ustanowił. Ale dzisiaj możesz po nie sięgnąć. Także jeżeli chcesz o cokolwiek się modlić, będziemy się modlić, na pewno dostaniesz. Dostaniesz tak, jak wierzysz. Czy ja mogę prosić, żebyśmy coś zagrali? Zagrajmy, kochani, i módlmy się, przynieśmy Bogu wszystkie nasze sprawy. Dlaczego? Bóg jest uwielbiony przez rozwiązywanie naszych problemów. Bóg chce, żebyś mu służył w mocy Jego Świętego Ducha, ale najpierw chce rozwiązać wszystkie twoje problemy. Słowo Boże mówi, że jest wolność dla Bożego ludu, wolność dla Syjonu. Przyjdź po swoją wolność. Halleluja. Stańmy proszę. I ci z was, kochani, którzy chcą się modlić, zapraszam serdecznie. Módlmy się. Halleluja. Jesus, hoko, toro, dera, haile, berede, Jesus. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Wychwalamy Twoje święte imię. Za to, że jesteś dobry, że Twoja łaska trwa na wieki. Że nigdy nie zawodzisz, nigdy się nie spóźniasz. Ojcze, prosimy Cię wyciągać Twoją rękę, żeby uzdrawiać, żeby podnosić, żeby zmieniać. Otwieraj nasze duchowe uszy i duchowe oczy. Ojcze, prosimy Cię, mów teraz do nas. Ojcze, niech przychodzi Twoje słowo prorocze prosto z nieba. Ojcze, prosimy Cię, posyłaj swoich aniołów, jeśli trzeba, z informacjami. Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa. Holy Spirit, akota, sakarele, hagara, bareda, syka. Holy Spirit, no senderele, Jesus. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, jeżeli dzisiaj wahasz się jeszcze, czy gdybyś umarł, pójdziesz do piekła, czy do nieba. Posłuchaj, masz problem. Przyjdź teraz do Jezusa. Przyjdź teraz do Jezusa i powiedz, Panie Jezu, przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Zmiłuj się nade mną. Wierzę, że umarłeś za mnie. Że na Ciebie spadła kara za moje winy. Ojcze, dziękuję Ci za tą łaskę. Ojcze, wierzę, że wzbudziłeś Jezusa z martwych. Jezus, mówię teraz z pełną odpowiedzialnością. Uznaję Ciebie jako swojego Pana. Halleluja. Duchu Święty, ja proszę Cię, żebyś teraz stąpił na każdą osobę, która szczerze modliła się. Dotknij jej teraz. Wypełnij Duchu Święty swoją obecnością. Halleluja. Halleluja. Jeżeli coś potrzebujesz, proszę, chodź. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić o każdą twoją sprawę. Chodź, Jezus Chrystus.